Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki Pełne Historii, spotkaniu w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej, które to spotkania się odbywają. Spotkanie jest organizowane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, a moim gościem jest pan Tomasz Turejko, prawnik, radca prawny, ale o takim zacięciu historycznym. Studiował pan historię? Musi pan.
Nie studiowałem historii, jest to wyłącznie pasja hobbystycznie realizowana, natomiast wykształcenia wyłącznie prawnik.
Mam książkę, która została też nagrodzona, wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Jak się analizuje prawnie wydarzenia historyczne? Bo przy takiej procedurze klasycznej, gdzie dokonuje się przestępstwo, czy przestępstwo wojenne, powiedzmy, no, idzie jakaś grupa ekspertów, bada, może przeprowadzić coś na kształt, nie wiem, wizji lokalnej, zrekonstruować te wydarzenia, są żyjący świadkowie, a w jaki sposób bada się wydarzenia, które są odległe od nas, no prawie już o wiek, no tutaj mamy 80 lat, za chwilę będzie 11 lipca, będziemy przypominali ową krwawą niedzielę, która się rozpoczyna, chociaż to nie jest początek rzezi wołyńskiej, która zaczyna się w lutym 43 roku.
Tak się w istocie przyjmuje, luty 43 roku. Jak się bada tego rodzaju wątki? Myślę, że inaczej, znaczy na pewno inaczej. Mając doświadczenie w dokonywaniu kwalifikacji prawnej też pewnych czynów, które są popełniane na bieżąco, siłą rzeczy związane z wykonywanym przeze mnie zawodem, tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Choćby z tego powodu, że nie mamy praktycznie możliwości zapoznania się z osobowymi źródłami dowodowymi, czyli przesłuchanie świadków, przesłuchanie uczestników, przesłuchanie ofiar, potencjalnych sprawców. Nie ma tej możliwości, więc siłą rzeczy jest to zupełnie inna praca. Musimy dotrzeć do tego, co oni myśleli i robili w inny sposób, za pomocą innych dostępnych nam źródeł informacji, przez co pod tym względem jest to trochę trudniejsza praca. Natomiast my z perspektywy formalno-prawnej mamy jeszcze inny problem. On tu został pominięty, bo też nie taki był cel tych rozważań, natomiast no, musimy założyć, że prawo nie działa wstecz. Czyli my dzisiaj w roku 2021 mamy oczywiście kwestię prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa karnego rozbudowaną na zupełnie innym poziomie niż mieliśmy wtedy. To też trzeba sobie zdać z tego sprawę, że pojęcie ludobójstwa powstało po II wojnie światowej. Ono zostało skodyfikowane po II wojnie światowej. Jako przepis prawny też wszedł w życie po II wojnie światowej. Mam tu na myśli zarówno prawo wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Ta analiza jest oczywiście dokonana w oparciu o prawo, które powstało już po dokonaniu zbrodni, no bo tego też dotyczy ten spór taki prawno-historyczny, który się toczy i w samej Polsce, i też w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast gdybyśmy czysto hipotetycznie mieli postawić jakiegoś potencjalnego sprawcę zbrodni wołyńskiej przed Trybunałem, no ja mam duże wątpliwości, czy on byłby skazany za ludobójstwo właśnie przez to, że wtedy takiego pojęcia jeszcze nie było. Więc należałoby tutaj szukać ewentualnie jakichś innych przepisów, które pozwalałyby nam go skazać. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwalifikację prawną tego czynu w kontekście prawa obowiązującego obecnie i tego, które powstało później, no to tutaj już mamy drogę otwartą. No i rzeczywiście jest to praca dość szczególna. Zresztą wykonywana po części także przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Komisji Ścigania Zbrodni, bo oni przecież też analizują zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej, nie w oparciu, albo nie tylko wyłącznie w oparciu o przepisy, które obowiązywały wtedy, ale też w oparciu choćby o aktualną ustawę o IPN, która wiadomo, że powstała stosunkowo niedawno. Więc jest to dość szczególny rodzaj prowadzonych badań, natomiast pod pewnym kątem trudniejszy, ale myślę, że na pewno nie mniej ciekawy, no bo te wydarzenia historyczne w oczywisty sposób na pewno budzą większe emocje niż to, co się dzieje obecnie. Też pełna wiemy zgoda. O nich trochę więcej i myślę, że z tego powodu jest to na pewno bardzo ciekawy przedmiot badań.
Co do emocji, pełna zgoda, to są bardzo żywe emocje, które odbijają się też na polityce, na wzajemnych relacjach. Pamiętamy wydarzenia sprzed już roku i wypowiedź ówczesnego ambasadora Ukrainy w Berlinie, pana Andrija Malnyka, który został potem z placówki odwołany, ale został wiceszefem ukraińskiego MSZ-u. Oceniał wzajemne relacje tak, jak oceniał ze swojej perspektywy. Zdaje się fałszywie, znaczy to jest moja akurat, teraz mówię w imieniu swoim subiektywnym, nie reprezentując nikogo, tylko siebie samego, tak uważam. Reakcja społeczna była bardzo żywa. No, Wziął się pan za rozbrajanie miny. Dlaczego tą minę pan wziął w swoje dłonie? Kwestie rodzinne, zainteresowania. Co pana naprowadziło?
Właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest zazwyczaj jedyne pytanie, na które ja nie umiem tak do końca odpowiedzieć, przynajmniej póki co. Bo ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć dokładnie, kiedy ten temat mnie zainteresował po raz
pierwszy. Zawsze jest jakaś inspiracja. Czasami to może być, nie wiem, film, wydarzenie.
No właśnie, nie pamiętam, co to było. Mi się wydaje, tak jak próbowałem wrócić, to mógł być rok chyba 2008, może po raz pierwszy w ogóle ten temat gdzieś przeczytałem, on się pojawił pewnie przy okazji okrągłej rocznicy. Myślę, że zainteresowało mnie przede wszystkim w tym to, że ja lubiąc zawsze historię i szczególnie lubiąc historię szeroko rozumianych kresów wschodnich, stosunków Polski ze wschodem, stosunków polsko-rosyjskich, szczególnie stosunków polsko-sowieckich, ja mam pochodzenie rzeczywiście po części kresowe, natomiast nie wołyńskie. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to w ogóle temat nacjonalizmu ukraińskiego i rzezi wołyńskiej nas nie dotknął, moich przodków, więc to nie konotacje rodzinne spowodowały, że tym tematem się zainteresowałem. Chyba bardziej trochę to, że ja będąc może na etapie gimnazjum czy wczesnego liceum, widząc, że pewne wątki historyczne są poruszane, dostrzegłem pewną lukę. Ta luka to jest mniej więcej 70-100 tysięcy ofiar zbrodni, której ani się nie uczyliśmy w szkołach, ani specjalnie nie mówiono o tym w telewizji, ani też książek wiele na ten temat nie było.
No, to jest też bardzo ciekawa kwestia.
Był internet, no ale no internet coś mówi, ale trudno było to z czymś sensownym zweryfikować. No i na pewno myślę, że takiego młodego człowieka bardzo pobudza przebieg tej zbrodni, opis tego niesamowitego sadyzmu, niespotykanego nawet w zbrodniach tych reżimów totalitarnych, dwóch wielkich, których historia znacznie lepiej
dopracowaliśmy. Do tego nie widać celu politycznego ówczesnego, który ta zbrodnia miałaby osiągnąć.
No, to oczywiście dochodziło później, no bo oczywiście zacząłem zadawać pytania, dlaczego ja nic o tym nie wiem, skoro to się wydarzyło, dlaczego nic o tym nie mówimy. No, oczywiście potem te wątki takie racjonalne czy quasi racjonalizatorskie, jeżeli chodzi o to, dlaczego tego tematu nie poruszamy, bo mamy jakiś aktualny interes polityczny, który wymaga, żeby ten temat na jakiś czas, a może na zawsze, jednak z debaty publicznej wyrugować. Natomiast no ja gdzieś tam potem jeszcze jedna książka profesora Motyki do mnie trafiła, zacząłem to czytać. Bardzo mnie ten temat zaciekawił, no i myślę, że go tak ciągnąłem całe liceum. On pojawił się potem zresztą na olimpiadzie historycznej, w której miałem okazję uczestniczyć. No i dość niespodziewanie ta olimpiada trochę była taką trampoliną do dalszego zgłębiania tego tematu. To był rok 2013, zatem 70. rocznica dokonanej zbrodni. I mam wrażenie, że to był też pierwszy rok, kiedy trochę ten temat się odkorkował, w takim sensie, że zaczęto o tym mówić więcej, też jeżeli chodzi o debatę polityczną, też jeżeli chodzi o wypowiedzi dziennikarskie, programy publicystyczne. Pojawił się film 3 lata później, ale ten film się pojawił właśnie dlatego, że ten 2013 roku Polacy odkryli, że mają jakiś temat gruntownie nieprzebadany i może należałoby się tym zająć, więc na pewno ten okres między 2013 a 2023 to był taki okres najbardziej żywej dyskusji, debaty na ten temat i z tego się bardzo cieszę. Mi się wydaje, że książka jest jakimś małym uzupełnieniem tego, co w tej debacie gdzieś krążyło, a może nie do końca stricte te wątki były poruszane, bo rzeczywiście były próby dokonania oceny, czy to było ludobójstwo, czy to nie była zbrodnia ludobójstwa. Ten temat też jest tematem politycznym, bo przecież mieliśmy spór co do tego, jak ma wyglądać uchwała Sejmu, która miała upamiętnić ofiary zbrodni, czy to jest ludobójstwo, czy to jest czystka etniczna, czy czystka etniczna o znamionach ludobójstwa, co to są znamiona ludobójstwa, dlaczego nie ludobójstwo. No z jakiegoś powodu dla dużej części środowisk to było dość istotne, jak to nazwać. Dla mnie osobiście też, bo mnie to po prostu ciekawiło. Jako historyka z pasji i prawnika z wykształcenia, myśmy też międzynarodowe prawo karne na Uniwersytecie Śląskim mieli na dość takim rozbudowanym poziomie i te takie wątki historyczne były szczególnie ciekawe, jak z perspektywy czasu ocenić na przykład Wielki Głód na Ukrainie. No Holokaust chyba budził najmniej kontrowersji, ale Wołyń czy zbrodnia katyńska już jak najbardziej tak, bo tutaj ta kwalifikacja wbrew pozorom dla prawnika wcale nie jest taka oczywista.
A no właśnie, i o tym jest ta książka i bardzo serdecznie polecam, jeszcze tym bardziej mnie to cieszy, że napisana przez młodego człowieka, że to nie jest temat, który tylko dotyczy jakichś grup, których dziadkowie czy rodzice pochodzą z dawnego województwa stanisławskiego. No dobrze, ale jest jeszcze taka kwestia. Ja akurat troszeczkę zajmowałem się stosunkami międzynarodowymi. I zawsze w tych stosunkach międzynarodowych było, jest takie prawo trochę wywodzące się bardziej z darwinizmu społecznego. Znaczy z reguły to duży dyktuje warunki, duży w zasadzie pożera tego małego. No taka jest historia wszystkich wojen, imperialnych gier.
Dzisiaj mały pożera dużego póki co.
No, gryzie na pewno.
Chcielibyśmy to tak widzieć.
Na pewno go gryzie mocno, to prawda. Niedźwiedź jest gryziony mocno. No i teraz to jest tak. Z tym prawem międzynarodowym mam też taki zawsze problem, że czy ono nie jest pisane przez dużych, żeby właśnie osądzić przegranych bądź małych, bądź pobitych?
Czy Hermann Göring był małym, czy był wielkim?
Ale czy to nie jest tak, że pisze
się... Mladić, czy był małym, czy był wielkim. No to taka też kwestia
ale
oceny.
No dobra, to ci, którzy pobili, mówią, teraz będziemy osądzać tych pobitych.
No i tak, i nie, dlatego, że jeśli ja sobie dobrze przypominam, to Międzynarodowy Trybunał Karny, który miał badać przestępstwa międzynarodowe popełnione w trakcie wojny w byłej Jugosławii, on sądził i skazywał zarówno tych wygranych, jak i tych przegranych, dlatego, że wśród osób skazanych mieliśmy zarówno Serbów, jak i mieliśmy Chorwatów, jeśli dobrze pamiętam, chyba nawet Bośniacy, ten legendarny pan, który na oczach całego świata wypił truciznę w Trybunale, przecież nie był Serbem, był Chorwatem, a nie mamy wątpliwości, że Chorwacja jednak była tą stroną zwycięską z tej wojny, no bo jej celem było uzyskanie niepodległości w określonych granicach, no i zasadniczo ten cel udało im się zrealizować. Oczywiście częściej sądzimy przegranych, to prawda, ale to też dlatego, że prawo międzynarodowe, no ono nie jest wolne od wpływów politycznych i wydaje mi się, że nigdy nie będzie. No przynajmniej sobie nie wyobrażam, jakby to miało funkcjonować. W przeciwieństwie do prawa krajowego nie mamy podmiotu, który byłby w stanie siłą wyegzekwować przestrzeganie tego prawa od jego adresatów tych norm prawnych, czyli w przypadku prawa międzynarodowego publicznego są to państwa. A po części też jednostki, no bo kiedy mowa o prawie konfliktów zbrojnych, no to ono wprost zabrania dokonywania pewnych czynów na przykład żołnierzom, tak, konkretnym osobom. Natomiast no, problem z wyegzekwowaniem tego prawa myślę zawsze był, jest i będzie, ale to nie oznacza według mnie, że ono nie działa. No bo co to znaczy, że prawo nie działa? Najczęściej spotykam się z tym, że prawo międzynarodowe nie działa, no bo raz jest przestrzegane, raz nie, raz są ci ludzie sądzeni, raz nie są. No dobrze, ale prawo wewnętrzne działa. Znaczy my naprawdę mamy pełne przekonanie, że skoro artykuł 148 kodeksu karnego mówi, kto zabija, ten ponosi karę, mamy pełne przekonanie, że każdy, kto zabił w Polsce, poniósł za to karę. No myślę, że dobrze wiemy o tym, że nie. I co więcej, obowiązywanie tego przepisu nie powoduje, że ludzie w Polsce przestali zabijać. Z prawem międzynarodowym może być podobnie, chociaż trochę na inną skalę. Czyli to, że prawo międzynarodowe zabrania popełniania zbrodni ludobójstwa, zabijania jeńców wojennych, deportowania ludności cywilnej. No to oczywiście nie oznacza, że takich przypadków nigdy już nie będzie, bo one zawsze będą. Natomiast pytanie, na jaką skalę one będą realizowane i czy chociaż po części na społeczności międzynarodowej uda się wymusić przestrzeganie całości albo części tych najbardziej podstawowych norm prawa międzynarodowego. Bo kiedy my rzeczywiście zmieniliśmy trochę sposób prowadzenia wojen, oczywiście nie wszyscy, ale niektóre państwa, choćby różnica pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową w zakresie stosowania broni chemicznej była bardzo duża, bo na frontach pierwszej wojny światowej ten gaz pojawiał się bardzo często, na frontach drugiej wojny światowej już rzadziej. Czyli no, mieliśmy jednak pewnego rodzaju postęp. No nie oznacza oczywiście, że nie było innych problemów, no ale te problemy, które się pojawiły w trakcie drugiej wojny światowej, te problemy próbowano uregulować konwencjami i prawem międzynarodowym, które wchodziło w życie później. Często niestety jest tak, że my zderzamy się z jakąś rzeczywistością, co chwilę pojawia się coś nowego, potem stwierdzamy jako społeczność międzynarodowa, kurczę, chyba jednak nikomu to nie służy, spróbujmy to wyeliminować. No i to się udaje mniej lub bardziej, ale też nie mam wątpliwości, że to się nigdy nie uda zrobić w całości. Ale nie jest to dla mnie argument, żeby uznać prawo międzynarodowe za coś, co całkowicie nie działa i w zasadzie to jest jakimś tam wymysłem możnych tego świata, żeby wpływać na maluczkich. No mi się wydaje, że niekoniecznie. Choćby fakt, że MTK odważył się wydać nakaz aresztowania przeciwko prezydentowi Federacji Rosyjskiej, świadczy o tym, że no pozwalamy sobie na coraz śmielsze kroki w tym zakresie. Może one są małe, może z perspektywy człowieka, który obserwuje to zło, które się dzieje na Ukrainie, one są niewystarczające. Ale wydaje mi się, że lepsze takie niż żadne.
To jeszcze wracając na taki grunt też dotyczący sfery faktów. Czy ktokolwiek w jakikolwiek sposób został osądzony za to, co stało się w tym okresie, który, co się stało na Wołyniu, może tak?
No ja nie znam żadnego wyroku skazującego, jeżeli chodzi o Wołyń.
No, ktoś sprawcy... kogoś ścigał za to?
Sprawcy zbrodni wołyńskiej byli oczywiście ścigani, chociaż nie do końca za to. Dlatego, że bardzo wielu przywódców Ukraińskiej Powstańczej Armii czy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tej frakcji banderowskiej, oni ich takim największym dziedzictwem, jeśli chodzi o stronę ukraińską, nie była kwestia konfliktów z Polską ani Polakami, tylko historia ich walki przeciwko władzy sowieckiej pod koniec, już po zakończeniu II wojny światowej. Oni oczywiście częściowo byli sądzeni przez służby państwa sowieckiego. Tam te zbrodnie na ludności cywilnej były traktowane trochę instrumentalnie jako kolejny wytrych, który można im przedstawić jako argument za tym, żeby ich za coś skazać, chociaż oczywiście motywy były zupełnie inne. Tam nie chodziło o ukaranie ich za to, że dokonali zbrodni na ludności polskiej. Tam chodziło o to, żeby ukarać osoby, które otwarcie występują przeciwko władzy komunistycznej, władzy państwa sowieckiego. No, w takim zakresie oni byli karani, no ale to nie było stricte za zbrodnię wołyńską. Tak jak mówię, jeżeli ona się pojawiała w tamtym czasie, była raczej wykorzystywana instrumentalnie, ale nie to było bezpośrednim celem, jeżeli chodzi o sądzenie członków Ukraińskiej Powstańczej Armii pod koniec i po zakończeniu II wojny światowej.
Jakie znamiona musi wyczerpować definicja prawna, żeby powiedzieć, że została dokonana właśnie zbrodnia?
Jaka zbrodnia? Ludobójstwa?
Ludobójstwa, przepraszam, zbrodnia, nie uściśliłem, tak, zbrodnia ludobójstwa.
No właśnie. To zależy. To zależy od tego, jaką definicję przyjmiemy, ponieważ mamy definicję w prawie międzynarodowym wskazaną w konwencji i w rzymskim statucie i one są względnie podobne, chyba nawet takie same. Mamy też przepisy prawa krajowego i te przepisy prawa krajowego zawężają lub rozszerzają zakres pojęciowy zbrodni ludobójstwa. Jeżeli chodzi o tą podstawową definicję, która była też przedmiotem analizy w ramach tego opracowania, to jest definicja, która obowiązuje w konwencji z 1948 roku. Ona brzmi mniej więcej tak. Kto w zamiarze zniszczenia grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej jako takiej w całości lub w części dokonuje jednego z następujących czynów, popełnia zbrodnię ludobójstwa. Te czyny to jest zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu psychicznym lub fizycznym, czy rozstroju zdrowia fizycznego lub psychicznego. Trzecia rzecz to jest spowodowanie czy wywołanie warunków obliczonych na wyniszczenie danej grupy. To się najczęściej przywołuje kazus Hołodomoru. No i czwarta i piąta jest związana już z kwestią pokoleniową, czyli jest to wstrzymanie czy wprowadzenie kontroli urodzeń. No i piąta rzecz to jest porywanie, deportowanie dzieci, czyli kazus zamojszczyzny, jakby można było przypuszczać w intencji lemkinowskiej. No i teraz pytanie z kilka. Po pierwsze, co znaczy mieć bezpośredni zamiar zniszczenia grupy jako takiej? Jak ten zamiar wykazać? Jak wykazać, że człowiek 80 lat temu, który już nie żyje 78 lat, on dokonując zbrodni miał zamiar zniszczenia grupy jako takiej? Ja nie wiem, czy on to zrobił dlatego, że miał zamiar zniszczenia grupy, czy dlatego, że...
chciał zabić sąsiada.
Chciał zabić sąsiada, bo chciał przyjąć jego majątek, albo dlatego, że tkwiła w nim jakaś bliżej nieuzasadniona nienawiść i stwierdził, że musi gdzieś dać upust temu, co w nim siedzi. No, wejście w głowę człowieka, który nie żyje od 80 lat, co on zrobił i dlaczego, z pewnością jest dość trudne. I to była najtrudniejsza i chyba zarazem najbardziej obszerna część tej pracy, czyli wykazać, że oni, ci sprawcy zbrodni wołyńskiej, mieli bezpośredni, bo to też jest istotne, nie jest zamiar ewentualny, że robię coś i godzę się na to, że to może doprowadzić do zniszczenia jakiejś grupy, tylko moim bezpośrednim celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której ta konkretna grupa w związku z moimi działaniami zniszczy powierzchnię ziemi. Następna rzecz. Grupa narodowa, rasowa, etniczna lub religijna. Co znaczy grupa rasowa? My dzisiaj w XXI wieku w zasadzie takimi pojęciami już nie operujemy. Jest to jakiś archaizm. Raczej wydaje się, że te różnice pomiędzy tak zwanymi rasami są raczej na podłożu etnicznym i z tego, co ja też zapoznałem się z tymi materiałami dotyczącymi badań bardziej natury biologicznej, no to raczej współczesna nauka odstępuje od tego rodzaju pojęć. Nawet okazało się, że zdefiniowanie grupy narodowej bywało problemem, jeżeli chodzi o Trybunał, no bo pytanie, czy ta grupa narodowa to musi być w ujęciu obiektywnym, czy subiektywnym, czy jakimś mieszanym, czy jak ja zabijam Ukraińca w zamiarze zniszczenia grupy polskiej, bo omyłkowo uważam go za Polaka, to jest ofiara zbrodni ludobójstwa, czy nie? No to zależy, jaki Trybunał jak powie. Wydaje się, że tak, w moim odczuciu tak, ale to nie jest jednoznaczna, jednolita linia. Ostatnia rzecz. To znaczy zniszczyć grupę w części. No, zniszczyć grupę w całości to mniej więcej się domyślamy. Natomiast rzadko kiedy mieliśmy do czynienia z przypadkiem, kiedy w zasięgu działań sprawcy było zniszczenie grupy w całości, zwłaszcza jak to są wielomilionowe narody. Zazwyczaj to była jakaś węższa grupa w zasięgu działań sprawców, a czasami nawet w zamiarze sprawców wcale nie było wyniszczenie całej grupy. No przecież Ukraińcy nie zamierzali wyniszczyć wszystkich Polaków co do jednego jako grupy narodowej. Oni sobie obrali za cel ściśle oznaczone terytorium geograficzne i tam prowadzili swoje działania w jakimś tam swoim konkretnie wcześniej opracowanym celu. No więc pytanie, czym jest część? No i tutaj trybunały też się zastanawiały, czym jest ta część? No to poszła odsiecz z doktryny amerykańskiej, że to musi być znacząca część. No ale co to jest za odpowiedź? Co to znaczy znacząca część? Też cztery koncepcje tego, jak analizować, czym jest grupa w części. Ona tutaj też w tej książce była analizowana po kolei celem wypracowania jakiegoś najbardziej sensownego rozwiązania. Natomiast wydaje się, że ludobójstwo, czyli hasło, którym tak naprawdę, które wykorzystują wszyscy do wszystkiego. Nawet mamy w doktrynie takie pojęcie genocydalizm, czyli wykorzystanie polityczne pojęcia ludobójstwa do jakichś własnych, doraźnych celów politycznych. Obserwujemy to nawet do dzisiaj. Ja nie wiem, w jaki sposób dzień po odkryciu masakry w Buczy wielu przywódców światowych, w tym między innymi pan prezydent Andrzej Duda, stwierdził, że była to zbrodnia ludobójstwa. Wiedząc, jak skomplikowana jest ta definicja, ile tam jest problemów do rozłożenia, no wydanie takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia publicznie, i to też nie przez byle kogo, bo jest to głowa państwa polskiego, no jest mocno kontrowersyjne, wydaje mi się, że co najmniej przedwczesne. Natomiast już teraz mogę państwu powiedzieć, że generalnie w opinii doktryny, tak jak słucham też mądrzejszych od siebie, którzy dłużej siedzą w tematyce prawa karnego międzynarodowego, to nie ma osób, które by jednoznacznie potrafiły to zakwalifikować jako ludobójstwo. Na chwilę obecną brak jest podstaw po prostu, żeby tak stwierdzić. Na zbrodnie wojenne oczywiście tak, ale ludobójstwo, na chwilę obecną nie widzimy podstaw do tego, żeby w ten sposób te zbrodnie zakwalifikować. Właśnie dlatego, że definicja jest bardzo skomplikowana i dokonanie tej subsumpcji, czyli analiza stanu prawnego pod konkretny stan faktyczny, jest bardzo skomplikowaną, złożoną, trudną pracą, wymagającą czasu. Bez tego, i to trybunały robiły wielokrotnie, oskarżenia o ludobójstwa były nieskuteczne i od zarzutów popełnienia zbrodni ludobójstwa często ci zbrodniarze byli uniewinniani, co nie znaczy, że byli uniewinniani całkowicie, bo często ich skazywano za zbrodnie przeciwko ludzkości. Tutaj ta definicja jest troszeczkę inna i wydaje mi się, że jednak łatwiej jest wykazać przesłanki zbrodni przeciwko ludzkości niż zbrodni ludobójstwa, stąd też ten rozstrzał, jeżeli chodzi o wydawane wyroki.
To jeszcze powrócę do tych kwestii związanych z definicją i rozumieniem. Co przyświecało Lemkinowi, że tego rodzaju definicję stworzył?
No najczęściej podaje się taką historię, chyba zresztą to jest autorstwa samego Lemkina historia, kiedy w roku 1941 usłyszał od Winstona Churchilla, czy usłyszał przemówienie radiowe Winstona Churchilla, w którym opisywał masakrę dokonywane przez Niemców w pierwszych dniach operacji Barbarossa. Natomiast wtedy stwierdził, że od czasów mongolskich najazdów na Europę nie byliśmy świadkami tak bezlitosnych masowych rzezi i jesteśmy świadkami bezimiennej zbrodni. No i Lemkina tak to dotknęło na tyle mocno, że stwierdził, kurczę, rzeczywiście mamy do czynienia z czymś, co no już dawno w Europie nie miało miejsca. Może warto to jakoś nazwać, no tylko jak? I przede wszystkim jak to opisać, bo to, że Lemkin napisał książkę, to on tam ludobójstwo opisał dużo bardziej szeroko niż było to ujęte w konwencji. Z wielu przyczyn, między innymi politycznych, nie można było tego przepisać jeden do jeden, ale też stricte prawnych, no bo Lemkin sobie wyobrażał nawet, że rozpijanie narodu może prowadzić do ludobójstwa. Trudno mi sobie wyobrazić napisanie takiego prawa, ani tym bardziej jakoś go sensownie wyegzekwować. Więc tutaj też Lemkin pisał trochę sercem, no a prawnie jak dostał tekst, musiał uwzględnić dwa czynniki, czyli po pierwsze możliwość jakiegoś sensownego wyegzekwowania tej normy, a dwa, no niestety muszę uwzględniać czynniki polityczne i między innymi brak wpisania grupy politycznej. Jest, czy wtedy był takim warunkiem, który postawił Związek Sowiecki i państwo od niego w jakiś sposób politycznie zależne, no bo bali się, że dokonywane na szeroką skalę zbrodnie z zamiarem wyniszczenia grupy politycznej, no to dały podstawę do tego, żeby za podobne zbrodnie sądzić sprawców zbrodni dokonywanych przez reżimy socjalistyczne. Więc siłą rzeczy definicja prawna jest jakimś kompromisem, natomiast jemu Lemkinowi, który tworzył to pojęcie, no myślę, podpisał to z potrzeby serca. On był bardzo czuły na to zło, które widział, o którym słyszał, którego w jakiś pośredni sposób doświadczył, dlatego że prawie cała jego rodzina zginęła w Holokauście. No więc myślę, że to, ta suma tych czynników, ta wypadkowa tych czynników spowodowała, że on no chciał dać jakoś temu opór. Stwierdził, że to są na tyle ciężkie przewinienia, że trzeba jakoś w sposób szczególny je nazwać. I bezwzględnie trzeba je ukarać i wydaje mi się, że to była główna idea, która mu przeświecała.
Analizując kwestię, czy mamy do czynienia ze zbrodnią ludobójstwa, czy nie, siłą rzeczy w pewnym momencie przygląda się pan ideologii ukraińskiej powstańczej armii. Co możemy o niej powiedzieć i na ile ona była właśnie totalna w rozwiązywaniu problemów natury narodowościowej?
No właśnie, próbując wykazać zamiar, ja musiałem stwierdzić, co ci sprawcy mieli, kolokwialnie mówiąc, w głowie, że postanowili zrobić to w taki sposób, a nie inny. Czyli jaki cel im przyświecał, jaki zamiar im przyświecał, dlaczego oni to zrobili, po prostu dlaczego oni to zrobili w taki, a nie inny sposób. No ideologia była takim naturalnym, jednym z pierwszych wyborów, które pozwala nam odpowiedzieć na to pytanie, no bo oni pisali wcześniej, co chcą zrobić, jak chcą zrobić i dlaczego chcą zrobić. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że mamy takie funkcjonujące, myślę, w dyskusji publicznej bardzo ładne określenie, że ludobójcy, zanim zaczną palić ludzi, będą palić książki. No bo po części oczywiście to jest prawda, natomiast ja mam też takie przekonania, że ludobójcy, zanim zaczną palić ludzi, najpierw będą książki pisać. I tutaj też mamy wiele przykładów na to, że tak rzeczywiście było. No bo ludzie, którzy wpadli na pomysł jakiejś ideologii, która motywuje do dokonania tego rodzaju zbrodni na bardzo szeroką skalę, no oni często mają potrzebę uzewnętrznienia się z tym, przekonania innych do tego, zwerbowania ideologicznego człowieka do tego, żeby on poszedł razem z nim i dokonywał rzeczy, no wydaje się na pierwszy rzut oka okrutnych. Myślę, że ideologia ukraińskiego nacjonalizmu miała tutaj bardzo duże znaczenie, bo to była rzecz, która ich scaliła jako to środowisko nacjonalistyczne. Ona była prosta, żeby nie powiedzieć wręcz prymitywna. Ona w bardzo prosty, przystępny sposób wyjaśniała pewne trudne zjawiska geopolityczne, które dla młodych Ukraińców w okresie międzywojennym były nie do zaakceptowania, czyli przede wszystkim to, że oni nie mają własnego państwa po pierwszej wojnie światowej. I stwierdzili, że oni przegrali dlatego, że byli słabi, słabsi od Polaków, słabsi od Rosjan. Jak nadejdzie druga okazja, nie mogą jej stracić, muszą być silniejsi. I oni upatrywali tą siłę narodu nie tyle w elitach, chociaż również też, ale w całej społeczności. Oni wprost w swojej
siłą
doktrynie...
Siłą rzeczy dlatego, że elitą nie można było zostać, jak się nie zostawało albo Polakiem, albo Rosjaninem, tak de facto. Znaczy, jak się nie rusyfikowano, albo nie polonizowano.
Znaczy oni problem upatrywali w tym, że jeżeli mamy terytoria zróżnicowane etnicznie, to siłą rzeczy dojdzie między jednym i drugim do konfrontacji, do kogo to ma należeć. Więc wyeliminowanie tego wroga spowoduje, że ja stracę konkurenta do objęcia kontroli nad danym terytorium i być może uzyskam jakąś akceptację międzynarodową tego, że to terytorium przejmuję ja, a nie ktoś inny, skoro będzie to terytorium bardziej monoetniczne. Dlatego dla nich wrogiem nie były tylko elity, ale dla nich wrogiem byli wszyscy Polacy, którzy tam mieszkali, no bo dla nich to była realna konkurencja do tego, żeby tę ziemię przejąć w swoim hipotetycznym przyszłym państwie. I stąd też ten pomysł, że to państwo ukraińskie, które ma powstać po jak rozumiem, II wojnie światowej, ono ma być państwem monoetnicznym. Bo oni wierzyli, że innego się po prostu utworzyć nie da. Że jeżeli to będzie państwo wielonarodowe, to będą spory co do tego. Wszystkich przeciwników trzeba wyeliminować. Jak nie zechcą uciec, trzeba ich do tego zmusić albo wyeliminować fizycznie. I oni wprost wskazywali w swoich wypowiedziach jeszcze przed II wojną światową, że dla nich wrogiem nie są tylko elity, ale także ci, z woli których oni te władze sprawują, czyli w Polsce Polacy, w Rosji Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Oni wskazywali wprost, naszym wrogiem jest cała ludność polska, która zamieszkuje terytoria, które my uważamy za ukraińskie i które my będziemy chcieli w przyszłości wcielić w granice naszego państwa. Stąd potem no, ta zbrodnia dotknęła nie tylko osoby, które były uważane za przywódców lokalnej społeczności, ale dotknęła wszystkie osoby narodowości polskiej, co ważne, które w ocenie sprawców należały do narodowości polskiej, bo były takie przypadki.
Rodzin mieszanych,
ale też były przypadki Polaków, którzy się całkowicie zukrainizowali. Ludzi, którzy chodzili do cerkwi, byli wyznania grekokatolickiego albo prawosławnego, mówili już drugim pokoleniu w języku ukraińskim, wyznawali tradycje ukraińskie, uczyli dzieci mówić w języku ukraińskim, posyłali do szkół, no jeżeli były, bo wiemy o tym, że z tym był problem w okresie międzywojennym, ale generalnie były takie przypadki, kiedy sąsiedzi dowiadywali się o tym, że ludzie, którzy mieszkali od kilku czy kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że to są Polacy, dopiero potem jak została dokonana na nich zbrodnia, no bo oni często już byli całkowicie zasymilowani z tą większością ukraińską, która mieszkała na tamtym terytorium. Więc no to subiektywne przekonanie o tym, kto tam jest Polakiem, było totalne, ale też ta zbrodnia była absolutnie totalna, no bo nawet ci, którzy stwierdzili, że my uciekamy, tylko nas nie ruszajcie. Były takie przypadki, kiedy były nawet zawierane sojusze jakieś polsko-ukraińskie, na osoby, których ludność polska zamieszkująca jakąś wioskę stwierdziła, że w zamian za gwarancję pokoju oni będą dostarczać banderowskiej partyzance jakieś zaopatrzenie, na przykład co niedzielę. Te wioski też były zniszczone, więc oni nie selekcjonowali ich pod względem politycznym. Sprzyjają nam, nie sprzyjają, chcą uciec, nie chcą uciec, może sami odejdą. Nie, wszyscy, którzy są w zasięgu wzroku i w naszej ocenie są osobami narodowości polskiej, muszą zostać fizycznie wyeliminowani. I to jest jedna z przesłanek, która skierowała mnie ku tezie, że możemy mieć w przypadku Wołynia do czynienia z bronią ludobójstwa.
No dobrze. Teraz jeszcze przypomnimy jedną taką bardzo istotną chyba kwestię. Dlaczego Wołyń w ogóle był ważny dla Ukraińców? Jakie były te proporcje ludnościowe? Bo tam Polacy byli de facto mniejszością już od okresu dwudziestolecia międzywojennego.
No, Ukraińcy przed II wojną światową stanowili blisko 70% wszystkich mieszkańców Wołynia, więc byli zdecydowaną większością. Ludność polska to było bodajże 16-17%. I to już po tej akcji kolonizacyjnej, która była przeprowadzona w okresie II RP. Zatem te dysproporcje były ogromne. Przy czym pamiętać trzeba, że ludność polska mieszkała w dużej części w miastach. Wieś była niemal całkowicie zdominowana przez Ukraińców, to już myślę około 80%. No więc tutaj te dysproporcje były ogromne i dlaczego Wołyń był dla Ukraińców ważny? No, dla ukraińskich nacjonalistów ważna była każda ziemia, którą oni uważali za etnicznie ukraińską i która miała w przeszłości wejść w skład państwa ukraińskiego. Oni te granice historyczne nakreślili niemalże od Krynicy Górskiej aż po Kaukaz i Prypeć, więc no, to był ogromny obszar geograficzny, który oni uważali za ukraiński. Natomiast Wołyń i Galicja Wschodnia był o tyle problematyczny, że o tej ziemi już wcześniej była prowadzona walka między Polakami i Ukraińcami. Ukraińcy ją przegrali. Ta walka, chociaż na trochę innych frontach, była prowadzona też w okresie II RP, kiedy ta polityka mniejszościowa, raz jedna, raz druga, ścierała się z ukraińskim nacjonalizmem. Tam też dochodziło do różnego rodzaju konfliktów w związku z przynależnością państwową tych ziem i braku pogodzenia się ze strony ukraińskich nacjonalistów co do rozstrzygnięć terytorialnych po I wojnie światowej. Więc myślę, że ten Wołyń był nie mniej ważny niż Galicja Wschodnia, a to, że to się zaczęło na Wołyniu, a nie w Galicji, myślę, że wynikało trochę z innych okoliczności. bardziej faktycznych co do tego, jakie możliwości sprawowania władzy miała ukraińska partyzantka na Wołyniu, a w Galicji, jacy ludzie objęli komendę ukraińskiej powstańczej armii, czy w ogóle ukraińskiej partyzantki na Wołyniu i w Galicji, i na ile te tereny były kontrolowane przez Niemców, a na ile rzeczywiście ta swoboda działania ukraińskiej partyzantki była większa. I myślę, że to były główne czynniki, które spowodowały, że akurat Wołyń był ten pierwszy. Ale czy on był ważniejszy od Galicji? Myślę, że z perspektywy ukraińskiego nacjonalizmu nie.
No dobrze, każda struktura militarno-wojskowa, zwłaszcza w okresie wojny, potrzebuje dyscypliny, potrzebuje hierarchiczności. Ktoś podejmuje decyzje, ktoś wydaje rozkazy, ktoś te rozkazy realizuje. Kiedy de facto rozpoczyna się to, co możemy nazywać przynajmniej czystką etniczną na Wołyniu? Po pierwsze, napady na ludność polską to jest luty 43 roku.
9 luty, wieś Parośle. No to jest taka symboliczna data, dlatego że trudno jest określić jeden precyzyjny rozkaz, który nam otwiera całą historię związaną ze zbrodnią wołyńską. Czyli pada jakiś rozkaz X i od tego rozkazu X my datujemy zbrodnię jako zbrodnię wołyńską. To była rzecz, która ewoluowała w czasie. Związane to było z tym, że może wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu, decyzja o przeprowadzeniu tak zwanej antypolskiej akcji, jak to ukraińscy nacjonaliści nazywali, właśnie na Wołyniu, ona nie zapadła w centralnym prowizji organizacji ukraińskich nacjonalistów, tylko ona zapadła wśród przywódców lokalnych struktur na Wołyniu właśnie. Tam w pewnym momencie, to była wiosna 43 roku, doszło do przewrotu, Mykoła Łebiec został odsunięty od władzy, tam triumvirat przejął kontrolę nad ukraińską, nad organizacją ukraińskich nacjonalistów tej frakcji banderowskiej, na jego czele stanął Roman Szuchewicz, natomiast on jeszcze wtedy nie podejmował decyzji o zbrodni wołyńskiej. To też jest dość ciekawe, że wbrew takiemu powszechnemu przekonaniu Szuchewicz nie wydał rozkazu do przeprowadzenia zbrodni na terytorium województwa wołyńskiego. On potem zaakceptował to, co się tam wydarzyło i podjął decyzję, żeby w podobny sposób przeprowadzić zbrodnię na terytorium Galicji Wschodniej, natomiast Wołyń to była inicjatywa kierownictwa wołyńskiego. No, ona była dość specyficzna, myślę, też mocno sfanatyzowane. Mogło sobie pozwolić na więcej, bo ta kontrola Niemców na terytorium województwa wołyńskiego była trochę lżejsza, inna niż na terytorium Galicji, gdzie choćby przez szlaki transportowe tam jednak Niemcy bardziej trzymali w ryzach ten region i sobie nie pozwalali na funkcjonowanie jakichś grup partyzanckich, przynajmniej nie na taką skalę, jaka była na Wołyniu. I ta decyzja to jest, myślę, że po tym maju, kiedy Dmytro Karczkiwski już poczuł się nieco silniejszy, bo to jednak jego sojusznicy partyjni, tak byśmy to powiedzieli, powoli przejmowali kontrolę nad ONB. No, on stwierdził, że trzeba tą ideologię, która nakazywała przeprowadzenie jakichkolwiek czystek mających na celu utworzenie państwa monoetniczne, należy ją zacząć już powoli wdrażać, dlatego że nie ma powodów do tego, żeby zwlekać, dlatego że trzeba pamiętać, że wiosna 43 roku to już jest mniej więcej taki czas, kiedy wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że prędzej czy później Niemcy wojnę na froncie wschodnim przegrają. I Ukraińcy musieli wykorzystać ten moment po to, żeby zacząć manifestować swoją jakąś tam państwowość, czy chęć stworzenia jakiegoś organizmu politycznego. No a żeby go zrealizować, jak wiemy, zgodnie z tą doktryną, którą wypracowali jeszcze przed wojną, należało pozbyć się wszystkich obcoplemieńców, jak oni to nazywali. Natomiast głównym celem było oczywiście tutaj ludność polska, no bo oni byli takimi najbardziej poważnymi kontr przeciwnikami do utrzymania tego terytorium w granicach swojego państwa po zakończeniu II wojny światowej. Ukraińcy twierdzili, że jak to będzie organizm monoetniczny, no to będzie łatwiej przekonać społeczność międzynarodową do tego, żeby oni zaakceptowali granice zgodnie z ich oczekiwaniami i politycznymi żądaniami.
To czym jest ta szczególność daty w kontekście też wydarzeń, w kontekście faktów nasilenia się fali zbrodni? Dlaczego to jest 11 lipca 1943 roku? Dlaczego my tą datę dopiero przyjmujemy jako fakt działań? Sama masowość wystarczy?
No masowość to jest rzecz, która przychodzi jako pierwsza, dlatego że to był ten dzień, kiedy rzeczywiście skala tej zbrodni była największa. No i generalnie w takim wypadku przyjmuje się ją jako oczywisty symbol dokonania zbrodni. Natomiast no myślę, że to była wypadkowa kilku różnych czynników. Przede wszystkim niedziela była tutaj kluczowym dniem, dlatego że jeżeli sprawca ma zamiar zniszczenia grupy jako takiej, czyli innymi słowy jego celem jest wyniszczenie jak największej liczby osób konkretnej narodowości, no to on musi wykorzystać okazje i okoliczności, które mu ułatwią realizowanie tego zadania. I msze w kościołach były świetne do realizacji tego zadania, dlatego że specyfika społeczności wołyńskiej była taka, że Polacy z różnych mniejszych wiosek, często były tak, że te wioski były mieszane, nie do końca wszyscy wiedzieli, czy to Polacy, czy Ukraińcy, no ale jak katolicy, to się zbiorą w kościele. A jak katolicy, no to z najwyższym prawdopodobieństwem Polacy. Więc mieliśmy sytuację, w której w jednym budynku byli skupieni mieszkańcy kilku różnych okolicznych wiosek, no bo nie w każdej wiosce był kościół. Często to był kościół jeden na kilka wiosek i te wszystkie wioski szły na tą jedną główną mszę co niedzielę do tego kościoła. Więc dla sprawcy, który ma zamiar fizycznie unicestwić ludność, no to jest to okazja fantastyczna. No, on nie musi chodzić od wioski do wioski, szukać, kto był Polakiem, kto nie był Polakiem. Trudniejsze, czasochłonne, a tak jak ma skupionych wszystkich w jednym miejscu, dokonuje jednego napadu i realizuje swoje cele. Więc stąd niedziela. I stąd te opisy, często przywoływane w literaturze przedmiotu, napadów na kościoły. No właśnie dlatego, to było po prostu pragmatyczne z punktu widzenia sprawców, żeby tego rodzaju ataków dokonać właśnie w takich, a nie innych okolicznościach. Myślę, że to był też ten czas, kiedy pora roku była dość zachęcająca, bo ludzie na Wołyniu pozostawali na miejscu, szykując się do żniw. Była to też taka pora, kiedy mniej więcej można było się swobodnie poruszać. Niemcy byli mocno zaangażowani na froncie wschodnim. Była w tym czasie prowadzona bitwa na Łuku Kurskim. No, oni generalnie wykorzystali każde sprzyjające się czynniki do tego, żeby to zrealizować. Natomiast tak jak mówię, jeżeli przewrót tego w ONB nastąpił w maju, no to zanim wołyńska organizacja opracowała jakiś plan już tego bezpośrednich działań, zanim wydała odpowiednie rozkazy, zanim zaczęła analizować, gdzie najpierw, gdzie później, jak i w jaki sposób, no to ten lipiec wydaje się dość takim naturalnym wyborem. Tym bardziej, że pogoda dobra, dzień długi. W zasadzie z perspektywy sprawcy dokonanie zbrodni w takich warunkach było jak najbardziej korzystne, więc wybór tej daty myślę, że jest dość logiczny i też poniekąd wskazuje na to, że nawet w takim detalu oni dokonywali takich wyborów, żeby jak największą liczbę osób po prostu zabić.
A jaka była skala zbrodni w kontekście ofiar? Co my o tym wiemy? Jak ocenić?
No, przyjmuje się takimi najbardziej rozsądnymi szacunkami 70 do 100 tysięcy osób, przy czym te 70, 60, 70 tysięcy to jest Wołyń i około 30-40 to jest Galicja Wschodnia. Oczywiście można spotkać się z jakimiś szacunkami na poziomie 200 czy 250 tysięcy, natomiast na chwilę obecną ja je całkowicie odrzucam, bo one wydają się być jednak bezpodstawne. Więc 70-100 tysięcy to jest tak najbardziej racjonalna, wyważona liczba, jeżeli chodzi o liczbę ofiar. Natomiast my mówimy tutaj tylko o ofiarach śmiertelnych. To nie są wszystkie ofiary zbrodni wołyńskiej i to też było opisywane szerzej w książce. No bo jak określić grupę w części, kiedy, czy to była część wystarczająco duża, jeżeli to było tylko kilkanaście procent mieszkańców Wołynia. Zabójstwo to nie jest jedyna rzecz, jaką ludobójca może popełnić na swojej ofierze. Tych czynów, o których mówiłem na początku naszego spotkania, jest więcej. Między innymi uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. On nie musi wcale się kończyć śmiercią. Co więcej, wtedy nie musi być trwały. On musi być poważny. Natomiast to, jaki to jest uszczerbek, no to już była właśnie kwestia analizy dokonywanej przez Trybunał, który wskazywał na przykłady tego rodzaju aktów, które mogą być uważane za taki uszczerbek. I on tutaj wymieniał choćby akty przemocy seksualnej, czy choćby takie okoliczności, że człowiek żyje w permanentnym lęku przed śmiercią. Bo nawet jak sam przeżyje, to w jakimś okresie czasu żyje w obawie, że że może zostać zabity on, jego rodzina. Może to być taka sytuacja, że on przeżyje, ale był świadkiem egzekucji swoich najbliższych. Może to być taka sytuacja, że on ucieka i widzi po drodze zwłoki osób, z którymi był w jakiś tam sposób związany, których znał, albo których nie znał, ale wie, że to są członkowie jego grupy narodowej, on teraz może być następny. Czyli takie cierpienia i fizyczne, ale też takie cierpienia psychiczne. I co ważne, one wcale nie muszą być stałe. On po jakimś czasie, one mogą ustać, ale one są poważne. I trybunały, szczególnie Trybunał Ruandyjski wskazał, że to również są te czyny actus reus, zbrodni ludobójstwa. Więc w przypadku Wołynia tych ofiar nie będzie kilkanaście procent, jeżeli chodzi o ludność polską na Wołyniu, tylko około 80%, bo należy do tego doliczyć nie tylko ofiary śmiertelne, ale także wszyscy ci, którzy byli zmuszeni do ucieczki w związku z tym, że była dokonana zbrodnia.
Bo oni sami chcieli uciec.
Byli świadkami tych okrucieństw, doznali innych aktów przemocy, które niekoniecznie skończyły się ich śmiercią, ale były także przeżyciami traumatycznymi. Trybunał patrzył na to bardzo rozszerzająco, bo nawet on za gwałt zaliczał czyny, które w Polsce są uznawane za tak zwane inne czynności seksualne. Czyli bardzo szeroko wiele rodzajów przemocy, które mogą być traumatyczne dla ofiary, trybunał uwzględniał jako właśnie te inne czyny actus reus, które także mogą być doświadczeniem ofiar zbrodni ludobójstwa i które pozwalają nam zakwalifikować te ofiary jako ofiary zbrodni ludobójstwa, nawet jeżeli koniec końców udało im się przeżyć. Więc tych ofiar, jeżeli chodzi o zbrodnię wołyńską, będzie znacznie, znacznie więcej, no bo nie każda ofiara została zabita. Myślę, że tutaj zdecydowana większość przeżyła, natomiast doznała innego rodzaju uszczerbków, więc summa summarum to myślę może być spokojnie kilkaset tysięcy osób.
Nasz czas jest nieubłagany, a tematów jeszcze jest bardzo dużo, ale chciałbym jeszcze jedno pytanie, panie Tomaszu, zadać. Strona Polska od wielu lat ubiega się także Biuro Poszukiwań Instytutu Pamięci Narodowej. Pan Szwagrze, ubiegają się o to, żeby doszło do ekshumacji, czy żeby próbować stopniowo ekshumować w tych miejscach groby ofiar, czy ich poszukiwać, gdzie doszło do zbrodni. Jakie to ma znaczenie na przykład przy klasyfikacji, czy mieliśmy do czynienia właśnie ze zbrodnią wojenną, ze zbrodnią ludobójstwa?
No, dla klasyfikacji wydaje mi się, że żadnej. Tutaj, jeżeli chodzi o zbrodnię wojenną, to ten...
Jakiego rodzaju materiał dowodowy dostarcza? Może tak.
Trybunały oczywiście wskazywały, że sposób zabijania ofiary także może wskazywać na ludobójczy zamiar sprawcy. I oni na przykład wskazywali na zbrodnię w Ruandzie, gdzie sprawcy odcinali ofiarom ścięgna Achillesa po to, żeby oni nie mogli uciec. I dochodziło do takich przypadków, kiedy najpierw obcinano im Achillesy po to, żeby oni nie uciekli, no a potem tych, którzy zostali i uciec nie mogli, po kolei zabijano jednego po drugim. W przypadku Wołynia mieliśmy do czynienia z sytuacjami dość podobnymi. Mianowicie, no ja to wykorzystałem jako argument do wskazania, że ludobójczy zamiar sprawcy można wykazać na podstawie okoliczności, że sprawca uniemożliwia ofiarom ucieczkę. A nie musi być oczywiście obcinanie Achillesów, ale to może być każda inna forma, która uniemożliwia ofierze ucieczkę. I takich sytuacji na Wołyniu było bardzo dużo, dlatego że modus operandi praktycznie każdego tego napadu na wieś był dość podobny i zaczynał się od otoczenia całej wioski. I były takie przypadki, kiedy ludzie w tym zamieszaniu powstałym w związku z napadem na wieś, oni po prostu uciekali, a ten kordon, który tą wieś otoczył, tych ludzi dobijał. Były takie przypadki, kiedy zamknęli ileś osób w stodole, tą stodolę podpalili, ludzie zaczęli uciekać, oni do tych ludzi zaczęli strzelać. Czyli zamiarem nie było wywołanie jakiejś paniki, która by spowodowała, że Polacy z Wołynia uciekną, tylko nawet tych, którzy już przy nich uciekali, ewidentnie nie chcieli już tam dalej pozostać, oni też padali ofiarą tej zbrodni. Czyli no, ewidentnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której celem było zabicie, a nie wywołanie u niego czy zmuszenie go do ucieczki. Też to jest argument wskazujący na to, że sprawca miał bezpośrednie zamiar zniszczenia grupy jako takiej. Podobne to przeczeszywanie zbóż już kilka dni po dokonanej zbrodni, wyłapywanie jakichś pojedynczych osób, dobijanie dzieci, którzy już nie stanowili żadnego zagrożenia dla monoetniczności tego regionu, bo to były pojedyncze osoby, one również były bezwzględnie eliminowane. No więc pod tym względem oczywiście... Jeśli chodzi o zamiar wyniszczenia grupy, to jest także solidny argument przemawiający za tym, że w przypadku zbrodni wołyńskiej mamy do czynienia z zbrodnią ludobójstwa.
I będziemy te rozmowy kontynuować. Myślę, że pan Tomasz jeszcze będzie na tyle uprzejmy, że przyjmie jeszcze kolejne zaproszenie, może na początku lipca do rozmowy. Jak państwo widzą, Instytut Pamięci Narodowej jest miejscem wolnej debaty historycznej. Nie boimy się mówić tutaj o żadnych sprawach i najbardziej trudnej kontrowersji dotyczące naszej historii, naszych wspólnych relacji z sąsiadami, także tutaj są poruszane. Bardzo dziękuję autorowi książki Zbrodnia Wołyńska w świetle prawa międzynarodowego, panu Tomaszowi Turejko, prawnikowi, pasjonatowi historii i radcy prawnemu. I będziemy do rozmowy wracać. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
Dziękuję bardzo.